Wspomnienia sprzed pół wieku. 50 lat temu. Był grudzień 1970 roku. Byłem wówczas studentem pierwszego roku historii nowo powstałego Uniwersytetu Gdańskiego. W połowie grudnia jechaliśmy tramwajem na zajęcia z Oliwy do Gdańska Głównego. Dziś tak na wysokości Wrzeszcza tramwaj się zatrzymał. Zaniepokojeni spojrzeliśmy w okna, a potem wyszliśmy z tramwaju. Ujrzeliśmy przed sobą płynącą rzekę ludzką. Szli stoczniowcy. Mieli na głowach kolorowe kaski z przewagą koloru żółtego. Mieli na sobie kombinezony robocze pachnące ropą naftową, smarami. Szli całą szerokością ulicy, po trawnikach, po chodnikach. Oczywiście żadne samochody, tramwaje nie mogły jechać. Dołączyliśmy się do nich, a właściwie to zostaliśmy przez nich wchłonięci. Nie można było iść pod prąd. Dokąd szli stoczniowcy? Udawali się w kierunku akademików Politechniki Gdańskiej. Wznosili okrzyki precz z Gomułką. Śpiewali Jeszcze Polska nie zginęła. Śpiewali Boże coś Polskę. Inne pieśni religijne. Żądamy chleba. Cofnąć podwyżkę cen, bo właśnie dwa dni wcześniej władze państwowo-partyjne ogłosiły podwyżkę cen przede wszystkim żywności w granicach 50%. Ludzie wówczas nie zarabiali dużo. Podwyżka była bardzo mocna. Stąd właśnie ten bunt stoczniowców, którzy opuścili bramy swoich zakładów i wyszli na ulicę. Chcieli, żeby dołączyli się do nich studenci. Jaka była reakcja studentów? Pozamykane okna, nikt nie wyszedł. Dlaczego? Prawdopodobnie dlatego, że dwa lata wcześniej, w 1968 roku, w marcu, studenci zastrajkowali. W Warszawie, w Gdańsku, w Szczecinie, w innych ośrodkach akademickich. No i wtedy, kiedy studenci żądali wolności słowa, demokracji, to władza, tak zwany aktyw robotniczy, porządnie ich spałował. Wobec tego nikt z nich nie miał zamiaru narażać się znowu. Po pewnym czasie ktoś rzucił hasło: pójdźmy do siedziby Polskiego Radia Gdańsk. No i cały tłum udał się w tamtym kierunku, aby ogłosić na całą Polskę, że stoczniowcy w Gdańsku strajkują. Zanim doszli do tego pałacyku, gdzie była siedziba Polskiego Radia, załatwiono ich bardzo prosto. Wyłączono dopływ prądu. No i oczywiście nikt się nie dowiedział, bo łączność telefoniczna też została przerwana. Powstało zamieszanie. Co robić dalej? No, wobec tego ktoś powiedział: wracamy z powrotem. No i tłum zaczął z powrotem wracać w kierunku Gdańska, w kierunku stoczni, która wówczas nosiła imię Włodzimierza Lenina. Jeżeli takie tłumy wychodzą na ulicę, to zawsze pojawi się prowokacja. Zawsze pojawią się ci, którzy zechcą skorzystać z okazji, porozbijać witryny sklepowe, podpalić auta, podpalić tak popularne wówczas kioski ruchu, w których sprzedawano gazety i papierosy. Jako baczni obserwatorzy zauważyliśmy, że ci podpalacze mieli na nogach buty, których nie można było kupić w sklepach. Były to buty wojskowe, milicyjne, a więc możemy mówić, naoczni świadkowie mogą śmiało mówić o prowokacjach. Kiedy zapadał wieczór, już było kilka ognisk na terenie Gdańska, płonących samochodów i płonących zabudowań. Wtedy na ulicach pojawiła się milicja. Pojawiły się zmotoryzowane oddziały milicyjne, tak zwane ZOMO. No i zaczęła się walka. Z jednej strony tłum ludzi, których jedyną bronią były kamienie, a szczególnie tak zwana kamienna podsypka brana z szyn tramwajowych, a z drugiej strony pałki, pistolety, a wkrótce także karabiny, bo pojawiło się także na ulicach wojsko. Pojawiło się transportery wojskowe, a nawet drugiego dnia pojawiły się już czołgi. Ktoś powiedział, słuchajcie, to niemożliwe, żeby polscy żołnierze strzelali do polskich robotników. No i my, jako naiwni studenci, postanowiliśmy to sprawdzić. Czy rzeczywiście to są, tak jak głosiła plotka, Rosjanie przebrani w polskie mundury, czy to są Polacy? Podeszliśmy do jednej takiej grupy i kolega w języku rosyjskim zapytał: Скажите, пожалуйста, вы польский или русский солдат? Odpowiedzi nie było. Zamiast odpowiedzi posypały się pałki na nasze plecy. Zaczęliśmy uciekać, ponieważ był to grudzień, a więc byłem ciepło ubrany. W kurtkę typu panterka, gruby sweter. Wobec tego uderzenia pałki po plecach nie sprawiały większego problemu. Ale wkrótce, kiedy otrzymałem jedno, drugie, trzecie uderzenie w tył głowy, cały świat zawirował. Zdawało mi się, że stoję na jakiejś wielkiej gramofonowej, obracającej się płycie. I straciłem przytomność. Ocknąłem się po pewnym czasie z powodu mrzącego deszczu. Jakieś dwie kobiety, jedna z jednej strony, druga z drugiej, wzięły mnie pod rękę i zaczęły dokądś prowadzić. Dokąd mnie prowadzicie? Zapytałem. No jak to dokąd? Jesteś cały zakrwawiony. Trzeba ciebie odstawić do szpitala. Czyście zwariowały? Do szpitala? Przecież tam mnie od razu zidentyfikują. Dowiedzą się, jak się nazywam, kim jestem i na pewno wyrzucą mnie ze studiów, o których tak bardzo marzyłem. No, właściwie to masz rację. Na pewno spotka ciebie jakaś kara za udział w nielegalnej manifestacji. No to co mamy robić? No jak to co? Zostawcie mnie. Poleżałem jeszcze chyba z pół godziny pod płotem i postanowiłem wrócić do akademika, oczywiście na piechotę, bo ani taksówki, ani tramwaje, nic nie kursowało z powodu właśnie tych zamieszek na ulicy Gdańska. To, co się działo w Gdańsku, to jeszcze nic. Ale kiedy nadszedł tak zwany Czarny Czwartek w Gdyni, to już była masakra. Bardzo wcześnie rano, po godzinie 6, stoczniowcy wysiadający na przystanku Gdynia Stocznia, udający się do pracy, do której wzywał Stanisław Kociołek, sekretarz PZPR, napotkali na swojej drodze strzelające czołgi. Zaczęli uciekać w różne strony. Uciekać przed seriami z ciężkich karabinów maszynowych. Oficjalnie władze podały, że w wydarzeniach grudniowych w Gdańsku zginęły 44 osoby, a ponad 1000 zostało rannych. Wydaje mi się, że była to liczba zaniżona, że należałoby tą liczbę co najmniej pomnożyć przez 2. Dlatego wzniesiono w tym miejscu przy bramie historycznej numer 2 pomnik. Pomnik Trzech Krzyży. Pomnik poległych stoczniowców. Tym, którzy zginęli w grudniu 1970 roku, walcząc z władzą komunistyczną, domagając się godnego życia. Wspominał Zdzisław Berdiel.